Wydawnictwo Księżyc Łyn prezentuje książkę Andrzeja Schneidera Sekrety Sieradza i Zduńskiej Wolny. Czyta Grzegorz Widziszewski.
100 lat browaru. Początki sieradzkiego browaru na Wójtostwie, poświętnej górce, nie są jeszcze wyjaśnione. Niektóre źródła podają rok 1878 jako datę jego powstania. Jeśli to prawda, to nie mógł on być wtedy własnością Kajetana Trąbczyńskiego, bo ten kupił na licytacji zadłużone wójtostwo dopiero w 1873 roku. Możliwe, że przejął cały ten teren z istniejącym tam już wcześniej browarem, a potem zaczął go rozbudowywać i unowocześniać. Dlatego wiele opracowań podaje datę jego powstania pod rokiem 1878. Takie domniemanie wyjaśnia notatka z tego właśnie roku w Kaliszaninie, donosząca, że Trąbczyński buduje browar, duży trzypiętrowy budynek. I że firma ta jest po słynnym kaliskim przedsiębiorstwie Wajkta druga co do wielkości w całej guberni. Pan Trąbczyński jest w swoim zawodzie nader przedsiębiorczym i czynnym fabrykantem. Browar Trąbczyńskiego był zbudowany w oparciu o nowoczesne technologie, które pozwalały na fermencie dolnym produkować nową generację piw bawarskich. Ten 40-letni wówczas kapitalista szybko stał się w Sieradzu postacią znaną i szanowaną. Urodził się w Prusinowicach koło Pabianic. Jego matka, Teofila Trąbczyńska, mieszkała w niedalekim Kajetanowie i być może dlatego nadała synowi imię Kajetan. Podobno brał udział w powstaniu styczniowym. Z żoną Marią z domu Gralińską spłodził dwie córki i aż pięciu synów. Oprócz browaru w Sieradzu miał też Kajetan folwarki w Zapuście Małej i na Woźnikach. Piwny interes musiał się nieźle kręcić, skoro stać było Kajetana na zbudowanie, obok browaru, pięknego neobarokowego pałacu, który szybko stał się atrakcją Sieradza. Pod koniec XIX wieku synowie pana Kajetana dorośli i browar stał się biznesem rodzinnym. Od roku 1885 był własnością braci Trąbczyńskich. Niestety po 7 latach przedsiębiorstwo zaczęło podupadać i w 1903 roku browar poszedł na publiczną licytację. Zakupił go razem z pałacem inny znany przedsiębiorca Piotr Danielewicz i chyba wyprowadził na prostą, bo pod jego okiem, a później jako spółka Piotr i Stanisław Danielewicze, syn Stanisław, był w niej na stanowisku dyrektora naczelnego, browar przynosił zyski aż po rok 1939. Dla przykładu, jego obroty do 1914 roku wynosiły około 50 tysięcy rubli rocznie i były porównywalne z dochodami z duńsko-wolskiego browaru Zenona Anstata. Prawdziwy rozwój sieradzkiego browaru nastąpił dopiero po roku 1919, już w wolnej Polsce. Na przedsiębiorstwo Danielewiczów składały się wtedy browar i słodownia, a także fabryka wód gazowanych, palarnia kawy oraz fabryka mydła. I jak to zwykle bywa, wszystko zniszczyła wojna. Niemcy zabrali Danielewiczom browar i pałac. Zachowali jednak produkcję piwa i wód gazowanych, wszak żołnierz niemiecki nie mógł bez piwa podbijać Europy. Serię nieszczęść dopełnił rok 1945. Tuż przed wejściem do Sieradza wojsk sowieckich, w nocy z 20 na 21 stycznia specjalne Brandkommando podpaliło pałac, prawdopodobnie po to, by zatrzeć wszelkie ślady bytności w nim niemieckiego dowództwa. Dzieła zniszczenia dopełniły na drugi dzień sowieckie oddziały SMERSZ-u i NKWD, poszukując z kolei wszystkiego, co Niemcy mogliby przegapić i pozostawić. Polskie władze rozebrały spalony i zrujnowany pałac. Obok tego miejsca stoi dziś zbudowany w latach 70. budynek szkoły podstawowej. Po wojnie udało się Danielewiczom na krótko uruchomić produkcję w browarze, ale w roku 1950 zakład został upaństwowiony, a w jego budynkach powstała wytwórnia win. Gdy ta niedawno upadła, budynek byłego browaru przejął prywatny właściciel, ale produkcji piwa już nie kontynuował. Dziś jedyną pamiątką po majątku Trąbczyńskich i Danielewiczów jest, oprócz głównego budynku browaru, domek ogrodnika. Na szczęście zachował się także grób Trąbczyńskich na sieradzkim cmentarzu.
Fragmenty książki Andrzeja Schneidera Sekrety Sieradza i Zduńskiej Woli czytał Grzegorz Widziszewski.